Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Wacław Steczko, wieloletni wykładowca Akademii Medycznej w Krakowie, obecnie Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wacław, witam serdecznie. Będziemy mówić o protetyce. Jakie tematy?
Temat pierwszy, który od jakiegoś czasu jest mi bardzo bliski, to jest mukointegracja, bo w przypadku implantu, bo terabajty informacji są na temat osteointegracji. To był temat numer jeden, tak? Przez całe lata, najpierw, żeby ten implant się zintegrował, potem analizowanie, jaki jest mechanizm tego. Natomiast jeśli mówimy o długotrwałym utrzymywaniu w zdrowiu tkanek okołoimplantowych, to jest kluczowy element do długoletniej stabilności implantu. Temat, który był przez długie lata trochę niedoceniany. Mianowicie...
Dokładnie, bo mówiło się dużo o różnych powierzchniach implantów i kompanie wchodziły tak. Z rozwiązaniami powierzchni. Jedno, co było może bardziej tak protetycznie zorientowane, to platform switching, żeby utrzymać tą estetykę tak. I ten profil wyłaniania. Proszę kontynuuj.
Tak, tak. Natomiast mnie zainspirował i tak definitywnie przekonał do podjęcia tematu wykład, który swego czasu, nie pamiętam, parę lat temu to było, na EAO. Mianowicie jeden z wykładowców pokazywał śrubę gojącą, którą normalnie zakładamy sobie po odsłonięciu implantu w przypadku postępowania takiego klasycznego gojenia podśluzówkowego. I po wykręceniu tego healingu, po mniej więcej 2 tygodniach, on poddał ten łącznik gojący, tytanowy, analizie pod mikroskopem skaningowym. I co się okazało? Okazało się, że co prawda implanty nie mają czegoś takiego, ani implanty, ani łączniki, jak przyczep nabłonkowy. To funkcjonuje przecież tylko przy zębach. Niemniej jednak włókna kolagenowe potrafią się, nazwijmy to, przyczepiać do powierzchni tytanu. I to ten fenomen, ale on funkcjonuje tylko w przypadku stosowania biomateriałów, czyli tak naprawdę na dzień dzisiejszy tytan i tlenek cyrkonu. To zjawisko decyduje o tym, że pomimo istnienia połączenia między światem zewnętrznym, czyli jamą ustną, a implantem, ten fenomen biologiczny daje coś, co nazywamy tym biologicznym zamknięciem wokół implantu.
Przypomniało mi się, na którejś scenie w Krakowie, w Teatrze Słowackiego, Denis Tarnow pokazywał, i to był albo healing, albo abutment, właśnie, że jeżeli zakładamy, powiedzmy, jeżeli to jest postępowanie dwuetapowe i odsłaniamy implant i zakładamy łącznik, to że on taki przyczep ma, to znaczy jak wyjął go i potem miał włożyć drugi albo ostateczny łącznik, albo łącznik po śrubie gojącej, to wtedy rekomendował, żeby odświeżyć ranę, to znaczy żeby skrwawić, żeby wyciąć ten nabłonek. Proszę Cię, kontynuuj.
Dokładnie, dokładnie tak. Czyli w momencie, w którym my patrzymy sobie na śluzówkę okołoimplantową z przykręconym jakimś łącznikiem i mamy piękną, bladoróżową śluzówkę, odkręcimy łącznik i na tej powierzchni błony śluzówki okołoimplantowej, która dotykała do łącznika wykonanego z biomateriału, mamy krwawe punkciki, bo to jest również to, że naczynia krwionośne nie omijają biomateriału, tylko starają się dochodzić do tego biomateriału. To daje to biologiczne zamknięcie. Tylko, popatrzcie, mówiło się wielokrotnie, o mało inwazyjnym podejściu chirurgicznym, tak? Czyli robisz płat śluzówkowo-okostnowy, tracisz przynajmniej 1,2 mm kości. I to jest zjawisko znane od dawna. Teraz, w momencie, w którym w procesie protetycznym wielokrotnie często rozłączasz łącznik od implantu.
Przykręca się transfer, prawda?
Zrywasz.
Stara procedura, pamiętasz, stara procedura była taka. Postępowanie dwuetapowe. Odsłonięcie implantu, założenie healinga, potem tak zrobienie jest. Wycisku, czyli odkręcenie healinga, założenie transfera,
tak jest.
Wyjęcie transfera, założenie healinga, potem odkręcenie healinga, założenie łącznika, założenie czapy i tak dalej.
I tak dalej, i tak dalej. I teraz finalnie to wielokrotne rozłączanie, tak się to powinno mówić, prowadzi do tego, że śluzówka okołoimplantowa nabłąkuje w miejscu kontaktu z łącznikiem, a to z kolei nie daje tego zjawiska biologicznego zamknięcia wokół implantu. Czyli moim celem jest to, że i taki byłby ideał, żeby w momencie odsłaniania implantu mieć już gotowy łącznik indywidualny, ostateczny, na którym teoretycznie możesz mieć też koronę ostateczną, ale najczęściej jest to, powiedzmy sobie, korona tymczasowa i nie rozłączasz tego połączenia. Teraz jak to zrealizować w praktyce? Otóż wprowadziłem taką procedurę u siebie w praktyce, że ja dysponuję skanerem wewnątrzustnym Triosa. I teraz procedura jest następująca. Przed przystąpieniem w ogóle do zabiegu skanuję. Skanuję całość szczęka, żuchwa, rejestruję zwarcie. I dopiero po zeskanowaniu pacjent idzie do chirurga. My akurat pracujemy w zespole. Jest chirurg szczękowo-twarzowy i ja jako człowiek zajmujący się implantoprotezą. I teraz w momencie spozycjonowania implantu, już tym ostatecznym, przykręcam skan wody do implantu. Sytuacja chirurgiczna jest taka, że jest zrobiony mały płat. Trzeba pamiętać, że skaner zapamięta geometrię błony śluzowej przed chirurgią. Przed.
Okay.
Przykręcam skan wody i doskanowywuję jedynie skan wody. To jest tak naprawdę chwila, moment. To jest kwestia kilku minut. Chirurg zaszywa sobie, przykręca łącznik zamykający w przypadku gojenia podśluzowego, zaszywa, pacjent się goi, a ja te skany wysyłam do pracowni.
Czyli masz dwa skany. Pierwszy przed wszczepieniem implantu, zapamiętaną tkanką łączną.
Topografią błony śluzowej, dokładnie, taką jaka jest przed zrobieniem płata.
Płata. A drugi jest skan body już osadzony w implancie.
Jest doskanowany tylko skan
tylko
body.
Tylko sam skan body. Okay.
Tak. Doskanowany do tego głównego skanu. Ja to wysyłam do pracowni, te skany. I na podstawie tych skanów technik wykonuje mi model implantologiczny 3D. Model implantologiczny 3D z WOXAP-em. W tej chwili te WOXAP-y robimy też cyfrowo. Te WOXAP-y tak naprawdę są, to jest drukowane. I otrzymuje, pacjent się goi. Ja otrzymuję od technika model 3D implantologiczny z WOXAP-em, czyli jak powinny w przyszłości wyglądać korony. Następnie na podstawie tych danych ja sam przy pomocy po prostu frezu do silikonu modeluję profil wyłaniania. Odsyłam to z powrotem do pracowni i w pracowni na podstawie tego wykonują...
Przepraszam, ten profil wyłaniania robisz na tym modelu 3D wydrukowanym, tak?
Tak, okay. Tak. Oni, czyli pracownia, wykonują łącznik indywidualny. Najczęściej z drukowaną koroną tymczasową.
Czyli cały czas pacjent się goi.
Tak, I teraz w momencie, my mamy procedurę 3-miesięczną, jeśli chodzi o wgajanie się implantu. I teraz, kiedy przychodzi pacjent do odsłonięcia implantu, to ja mam gotowy łącznik indywidualny, jeśli chcesz, może to być korona ostateczna. Czyli odsłaniam, to odsłonięcie jest zabiegiem chirurgicznym, krwawym nazwijmy to, tak. I od razu przykręcam łącznik indywidualny.
Ostateczny.
Tak, i teraz ważne są w tym takie drobne dwa elementy w tej procedurze. Po pierwsze, nie dla wszystkich to jest oczywiste, więc jakby tym, dla których to nie jest oczywiste, to powiedzieć, a tym, dla którzy o tym myślą, to przypomnieć. Łącznik taki powinien być wysterylizowany z autoklawy. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I teraz zakładam ten łącznik, ja stosuję implanty z połączeniem ścieżkowym. Wstępnie przykręcam sobie ten łącznik, żeby uzyskać połączenie fajne między implantem a łącznikiem. Następnie, najczęściej przy połączeniu ścieżkowym to ten łącznik tak się, jakby to powiedzieć, zaciska na tym implancie, czyli on nie będzie gonił, jak odkręcisz śrubę. Odkręcasz tą śrubę, wtedy stosuję śruby laboratoryjne.
Okay.
Następnie przy tego typu zabiegu, jeśli masz śluzówki 2-3 mm, to do środka implantu dostanie się krew, dostanie się ślina i nie wolno ci tego zamknąć tam. A zatem biorę sobie strzykawkę z wodą utlenioną i przez łącznik, przez kanał wlotu śruby w łączniku, wypłukuje to wszystko, co się dostało do środka implantu przy pomocy wody utlenionej, czyli nie zostawiam krwi, śliny w implancie, bo jeśli to zostawisz, to zawsze będzie zainfekowane i może następować ten proces bakteryjny. I wtedy przedmuchuję, przykręcam ostatecznie, i daje koronę tymczasową, najczęściej. Tutaj ta procedura różni się w przypadku odcinków bocznych czy odcinków przednich, bo w odcinkach bocznych, szczególnie w odcinkach bocznych żuchwy, nawet jeśli łącznik indywidualny ma to do siebie, że możesz tak go zaprojektować, żeby na całym obwodzie tej korony łącznik był, powiedzmy sobie, milimetr poddziąsłowo. Chodzi o to, że w przypadku pracy cementowanej, żebyś miał możliwość precyzyjnego oczyszczenia nadmiarów cementu. Jasne. Bo wiesz, jeśli to będzie łącznik, brzeg łącznika pogrążony na 4 mm, to po cementowaniu tego nie jesteś w stanie oczyścić i to, co nazywamy, taka śmieszna nazwa cementitis, tak. Ale generalnie jest to dobre określenie, bo alternatywą dla cementitis, które jest medycznie śmiesznym określeniem, ale alternatywą jest stan zapalny śluzówki okołoimplantowej indukowany nadmiarami cementu po cementowaniu. To wiesz, są dwa zdania.
Tak, z tym, że sprawcy tutaj i sprawcą przy cementitis, sprawcą jest cement, ani lekarz.
Tak. Ale to określenie się przyjęło.
Tak jest, cementitis, tak jest. Perimplantitis spowodowane cementem, cementitis, tak.
Choć, jak to się mówi, semantycznie to się nie trzyma kupy.
Tak, ale innego znaleźliśmy.
Tak, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Ta korona tymczasowa też po to, że w przypadku na przykład odcinka przedniego, może tak być, że to ci się tak przemodeluje, że ci się odsłoni trochę ten łącznik i wtedy możesz go po prostu skorygować, tak jak korygujesz szlifowanie zęba i wtedy wykonać koronę ostateczną. Tego typu procedura daje możliwość taką, że jak raz założysz już ten łącznik w momencie odsłaniania implantu, nie rozłączasz tego, a zatem nie zrywasz tego biologicznego fenomenu, który pozwala na wystąpienie zjawiska, które nazywamy biologicznym zamknięciem wokół implantu. Jest jeszcze jeden ważny element w tym wszystkim, bo stosując na przykład łączniki cyrkonowe na stopach tytanowych, czy stopkach tytanowych, tak? Bo łączniki w pełni z tlenku cyrkonu, no niestety one pękają, tak? Więc zdarza się, że pękają, a w odcinkach bocznych w przypadku trzonowców to nikt nie zaleca nawet.
Wydaje się, że ta stopka, ona musi być bardziej elastyczna, co daje metal. Nawet tytan,
tak, w tym wykładzie, który tego swego czasu słyszałem, pokazywał facet zdjęcia z mikroskopu skaningowego, gdzie ceramika skaleniowa lub też tlenek cyrkonu pokryty szkliwem już nie jest biomateriałem. W sensie takim, że do tego się włókna kolagenowe nie przyczepiają. Czyli jeśli nie robimy łącznika tytanowego, tylko wykonujemy łącznik cyrkonowy na stopie tytanowej, to wówczas technik powinien pamiętać, żeby szkliwo lub ceramikę skaleniową, którą pokrywa, żeby nie była pokryta skaleniówką lub szkliwem, dlatego że w kontakcie z błoną śluzową tam wystąpi zjawisko wynabłąkowania, a nie zjawisko przyczepiania się włókiem kolagenowym.
Które łączniki najczęściej ty stosujesz? Czy tytanowe, czy cyrkonowe?
Ja stosuję najczęściej łączniki tytanowe. Był czas, kiedy stosowałem sporo łączników cyrkonowych, pełnych łączników cyrkonowych, bez stopy tytanowej. Przy czym, ponieważ miałem powikłania w postaci złamania, pęknięcia tego łącznika, wycofałem się z tego. Natomiast łączniki cyrkonowe na stopie tytanowej stosuję rzadziej, dlatego że ta stopa tytanowa musi mieć w miarę szeroki kołnierz, żeby ta pozostała część cyrkonowa się oparła. A to z kolei w przypadku implantu pogrążonego, szczególnie jak masz pojedynczy implant obok zęby, no z kolei nie daje tego takiego kielichowatego, ładnego wyłaniania, więc raczej łączniki tytanowe, przy czym, żeby uzyskać lepszą estetykę, w przypadku kiedy tej śluzówki nie ma aż tak dużo i jest bardziej taka transparentna, to stosuję albo łączniki, które no, w przypadku Astry nazywają się Hue Gold, czyli są żółte po prostu, tak? Można też zrobić to wtórnie przy pomocy procesu anodowania. Tak, i wtedy możesz ten łącznik zaanodować sobie na żółto.
Na żółto.
Tak, i wówczas jest to bardziej estetyczne. No to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, jeśli robisz dolną szóstkę czy siódemkę, tak? No ale jeśli robisz na przykład jedynkę, dwójkę, kła czy czwórkę, to może mieć znaczenie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Pewnie. Wacław, pytanie. Ta procedura ze skanowaniem, ze scan body, to wykonujesz tylko przy pojedynczych implantach, czy przy wszystkich implantach? Jak masz trzy, albo jak masz pełną odbudowę, góra, dół?
Zdecydowanie najłatwiej zrobić to w sytuacji braków odbudowy implantami, braków międzyzębowych lub braków skrzydłowych, ale tak, żeby były jeszcze zachowane zęby. Skaner zapamiętuje kształt i potem do tego wraca. A zatem w przypadku, kiedy mamy trzy implanty, czy cztery implanty nawet, ale ze współistniejącymi zębami, to jest to stosunkowo łatwo zrobić. Najtrudniej jest to zrobić w przypadku bezzębia. I tutaj w przypadku bezzębia nie zawsze to się udaje, dlatego że błona śluzowa nie ma takich charakterystycznych punktów. Skaner optyczny, bo to jest skaner optyczny, on zapamiętuje kształt i on do tego wraca. On to składa. Więc przy bezzębiu kilka razy mi się to udało zrobić. aczkolwiek nie zawsze to się udaje. Więc do powiedzmy sobie dwóch, trzech implantów przy współistniejących zębach jest to procedura, powiedzmy sobie, łatwa do zrealizowania.
Powiedz w takim razie, jeżeli są takie bezzębia, to jak radzisz sobie z tą mukointegracją? Jak ją uzyskujesz? Czy po prostu wtedy...
Postępuje klasycznie.
Klasycznie.
Czyli tak. Czyli po prostu po odsłonięciu healingi, potem klasyczne transfery wyciskowe, tak. Bo nie jest tak, że zawsze ci się to uda zeskanować w przypadku bezzębia.
Pewnie. Poza tym wydaje mi się, że przy bezzębiach te zaniki wyrostka już są takie, że pewnie często stosuje się różową porcelanę czy akryl, więc jakby można bezpiecznie, powiedzmy, te łączniki mogą być bezpiecznie wysoko, nisko umieszczone.
Tak, znaczy trzeba pamiętać, że to jest łatwiejsze zawsze do zrobienia w szczęce, ponieważ masz takie charakterystyczne punkty niezmienne, jak brodawka przysieczna, jak fałdy podniemienne, i skaner to zapamiętuje. Najtrudniej jest w żuchwie takiej atroficznej, w momencie, kiedy praktycznie nie masz czasem w ogóle strefy dziąsła przyrośniętego. Czyli ta śluzówka, która jest ruchoma, ona się rusza. Jak skanujesz, to ona raz jest tu, raz jest tu i skaner się kompletnie gubi. Więc w żuchwie, przy takich trudnych warunkach w żuchwie, przy bezzębiu, jest to w zasadzie nie do zrealizowania w ten sposób.
Pytanie o skaner. Jak wyglądała ta krzywa uczenia tak zwana u ciebie? Ile czasu, jak długo już pracujesz ze skanerem? Jak to było na samym początku? Jak długo czasu zajmowało jakby przestawienie się i wykonywanie tych pierwszych skanów i całej procedury?
Czy wiesz, ja skaner mam, w tej chwili mam pierwszy, który kupiłem, to był Trios drugi.
Kiedy to było?
Teraz mam druga generacja Triosa. Teraz mam trzecią generację Triosa.
A kiedy kupiłeś pierwszy skaner?
Wiesz co, kupiłem 4 lata temu.
Okej, czyli od 4 lat to robisz.
No, troszkę nawet więcej niż 4 lata.
Powiedz, nie irytowało cię to na początku, że trzeba więcej czasu, bo na pewno więcej czasu
przygotowania. Ale to słowo irytowało to jest
bardzo łagodne.
Takie eufemistyczne, warto. Ja bym to nawet nazwał inaczej. Powiem ci, co jest dla dentysty, a przynajmniej dla mnie co było, największym problemem. Otóż największy problem z użyciem skanera polega na tym, że jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy klasycznej, to twój wzrok jest utkwiony w twoje, nazwijmy to, pole operacyjne.
Aha.
Czyli patrzysz na pacjenta.
A tu musisz w ekran patrzeć, czy wszystko jest zeskanowane.
A tutaj patrzysz, skanując, patrzysz na obraz na monitorze. Wiesz? To jest główny problem, żeby nauczyć się skanować.
Pamiętam, zanim byłem w Nobel Biocare, to byłem w Ethicon Endosurgery. To były lata 91-94. Wtedy wprowadzaliśmy chirurgię laparoskopową do cholecystektomii, do apendektomii. Mm-hmm. I wtedy rzeczywiście chirurzy musieli się przestawić. Po pierwsze,
to nie jest proste.
No, nie.
To nie jest proste. Wiesz co, to nawet nie jest proste. Znaczy, jak patrzysz na swoje pole operacyjne, to przesuwanie się prawo w lewo jest dla ciebie oczywiste.
Tak.
Jak patrzysz na monitor, to tobie się wydaje, że przesuwasz w prawo, a ty przesuwasz w lewo.
Powiedz, ile czasu, ile takich skanów zabrało, żeby już mieć taki pełny komfort?
Wiesz co, nie potrafię powiedzieć tak do końca.
Ile razy? 10 razy? Ale... 10 przypadków takich pierwszych?
Nie, no więcej. Trzeba pamiętać, że tutaj... wiesz co, ja jestem, no to zresztą widać, jestem już takim pokoleniem, które zaczyna...
Doświadczonym, experience.
Schodzić, bo za 9 miesięcy, czy za 8, skończę 60 lat, więc ja nie jestem wychowany na grach komputerowych, wiesz. Natomiast młodzi ludzie, którzy po prostu ich dzieciństwo to... to był komputer, joystick, wiesz, to oni to robią lepiej, szybciej.
Pewnie, ale wiesz co, miałem wywiad z Ellen Langer, ona mówiła o tym mindfulness, czyli to jest jakby bez medytacji, żeby jakby być w danej chwili, gdzie praktycznie jakby przeszłość się nie determinuje. W związku z tym my też możemy poczuć się w cudzysłowie jak dzieci i możemy się tego nauczyć, tym bardziej, że jesteśmy cwańsi, bo jesteśmy starsi, wiele przeżyliśmy, musieliśmy sobie radzić, jak nie było takich narzędzi. I jeżeli ktoś ma otwartą głowę, podoba mi się bardzo powiedzenie Myrona Nevinsa, który mówił, że albo, po angielsku to brzmi lepiej, że you either have open mind or empty head.
Tak.
Czyli, że jak się ma otwartą głowę, nie ma się uprzedzeń, to po prostu to może wnieść taki element jakby ciekawości, zabawy i ożywienia. I druga rzecz, co mówisz o tej 60-ce, Wacław, zmieniła się nawet definicja starości w WHO. Teraz starość dopiero po 80-ce się zaczyna. A jakby progności od zawodów i od tego, jak wszystko rozwija się, mówią, że taki ciekawy artykuł trafił mi w ręce, że za około, powiedzmy za kilkanaście lat nie będzie połowy tych zawodów, kilkanaście, dwadzieścia lat, które istnieją teraz, będą nowe zawody, a oprócz tego będziemy pracować, ludzie będą pracować nie do 65, tylko do 70, 80 roku życia, będą wykonywać 2, 3 albo 4 zawody. Do południa mogą kosić trawę, po południu grać w orkiestrze symfonicznej, na przykład. Prawda? Także to wszystko to jest taki mindset, że jak się ufiksujemy w jakimś paradygmacie, że okej, przekroczymy tyle, to my już jesteśmy starsi, już powinniśmy troszkę być zgarbieni, kuleć, mamy prawo, nie móc się schylić, mamy... Dobra, rozgadałem się.
Patrząc na ostatni sondaż, który był wykonany, to ta twoja argumentacja, którą popieram całkowicie, nie trafia do Polaków, bo Polacy zapytani do jakiego wieku chcą pracować, w większości to podawali 45 lat chyba, czy 50.
Pytanie, a co potem chcą robić?
Nie wiem, znaczy, a właściwie, na pewno chcą dostać dobrą emeryturę.
A właściwie trzeba było im powiedzieć tak, słuchaj, to czemu ty sobie wybrałeś taki zawód, którego nie lubisz? Powinieneś sobie wybrać taki zawód, który lubisz. Bo jeżeli ty robisz coś, czego nie lubisz i czekasz tylko, kiedy nie będziesz musiał to robić, żeby dostać pieniądze, które pozwolą ci wegetować, no to nie ma sensu, nie?
Prawda.
Po co wchodzić na boisko, jak się nie ma ochoty grać?
Wracając jeszcze do kwestii skanera. Jest takie powiedzenie w wojsku, ono funkcjonuje, mianowicie ono brzmi więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi w boju. I powiem ci, że kiedy kupiłem, no bo pierwszy mój kontakt z programami do planowania, to był Nobel, no,
Nobel Guide. Nobel Guide.
Nobel Guide. Natomiast w tej chwili, jak kupiłem półtora roku temu ten drugi skaner, kupiłem go wraz z oprogramowaniem Implant Studio. I powiem ci, że jest to naprawdę fantastyczne narzędzie dla wszystkich, ale też narzędzie do planowania. Nawet jeśli nie będziesz chciał wykonywać przy pomocy tego narzędzia, na przykład szablonu, to przeanalizowanie podłoża, wtedy masz dostęp do obrazu, który jest złożony, obraz ze skanera wewnątrzustnego, czyli obraz tego, co widzisz, z obrazem radiologicznym, tak? Czyli on integruje dane z tomografii komputerowej z faktycznym obrazem, jaki mamy. Wszystko tam widzisz. I to wirtualne pozycjonowanie implantów z wirtualnym WhatsAppem, który sobie robisz, czyli zaczynasz od tego, jak powinien wyglądać ząb. Jest to fantastyczne narzędzie do nauki też, wiesz, to czasem ci się wydaje, że wszystko jest proste, a jak włożymy to do tego programu, to okazuje się, że potrafimy zobaczyć trudności, przewidzieć te trudności. Jest to naprawdę fantastyczne narzędzie.
Czyli Wacław, czyli nie jest to gadżet. Nie jest to gadżet.
To nie jest gadżet.
To robi różnicę kliniczną i to tak. Może robić różnicę, powodzenie lub późne niepowodzenie.
Tak, i powiem Ci, że tego narzędzia używamy do trzech rzeczy. Mianowicie, czyli skan radiologiczny, skan optyczny, złożenie tego, wszystko jedno. Ja akurat nie mam Implant Studio, to może być każdy inny program. Mianowicie pierwsze to jest analiza i planowanie, ocena, co jest możliwe, co jest niemożliwe, jak byśmy chcieli ten implant ustawić. Druga rzecz to jest taka, że nie musisz generować zawsze szablonu z pełną nawigacją. Czasem wystarczy ci prosty szablon, w którym tuleja jest tylko na pilot drilla. Chodzi o to, żeby chirurgowi ustawił rękę.
Jasne.
Wiesz co, każdy, kto bierze wyciski, niech sobie, biorąc wycisk, przeanalizuje, w jaki sposób go wziął. O czym mówię? Staramy się zawsze zakładać łyżkę wyciskową tak, ażeby to wcięcie środkowe łyżki wyciskowej było równo z sikaczami, tak?
Tak.
To teraz każdy, kto bierze wycisk, niech sobie zobaczy, czy wędzidełko wargi górnej, które najczęściej
pokrywa się
na wycisku, pokrywa się z linią. Otóż w 90% nie. W 90% ta łyżka jest przesunięta w stronę tego, kto bierze wycisk, czyli w stronę prawą pacjenta. I teraz to samo ma chirurg. To nie jest takie oczywiste. I czasem wystarczy prosty szablon tylko na pilot drilla, z tuleją tytanową na pilot drilla, po to tylko, żeby on zobaczył, jak tą rękę ma ustawić, żeby zrobił sobie to pierwsze nawiercenie. I powiem Ci, że coraz częściej korzystamy z szablonów wyłącznie na takie wiertło prowadzące, żeby ten chirurg ustawił sobie rękę. Wiesz co, od kiedy mamy tomografię, tą tomografię robimy też, nazwijmy to kolegom na zewnątrz, to naprawdę kolizje implantów z korzeniami zębów naprawdę nie są rzadkim zjawiskiem. A to jest kwestia ustawienia ręki. Po prostu pewnych rzeczy widzisz, pewnych rzeczy nigdy nie zobaczysz. Dlatego jest to fantastyczne narzędzie.
Wydaje się, że praktycznie, jeżeli ktoś zamierza prowadzić praktykę przez następne co najmniej 10 lat, to jest must, to jest konieczne. I zarówno CBCT, to nie znaczy, że trzeba mieć swoje, ale planowanie, tak jak wspomniałeś, szablon, czyli zarówno chirurg, jak i protetyk.
Te szablony tanieją, prawda? Bo w tej chwili, kiedy zaczynaliśmy z szablonami, to się to wysyłało do Göteborga i dostawałeś szablon. W tej chwili szablony po prostu drukowane robi mi mój technik na podstawie tych wszystkich skanów. I w tej chwili, wiesz, koszt wykonania szablonu na jeden implant to jest kwestia 350 zł, więc przepraszam, ale bezpieczeństwo, które uzyskujesz pacjenta, no wydaje mi się, że jest tego warte, biorąc pod uwagę też koszty całego następnego postępowania związanego z implantem, implantoprotetyką i tak dalej.
Proszę Państwa, ciekawe jest, poprzedni podcast robiliśmy z Chrisem Chmielewskim. Ciekawe jest, że doświadczeni implantoprotetycy, doświadczeni chirurdzy stosują szablony, stosują planowanie. Można by powiedzieć, że i osoby z takim doświadczeniem, które widziały już tyle pacjentów, tyle różnych konfiguracji kości, tkanek miękkich, że tego nie potrzebują, a to jest na odwrót. Osoby, które mają tak ogromne doświadczenie, stosują te narzędzia. Także to jest jakby wskazówka dla młodszych kolegów, którzy zaczynają, którzy są początkujący albo którzy zamierzają jeszcze przez najbliższe 20-25 lat praktykować. To jest konieczność. I im szybciej się za to weźmiecie, za używanie tych narzędzi, tym lepiej dla Was i dla Waszych pacjentów. Bo tak jak wspomniałeś, Wacław, to jest różnica. To robi różnicę, to może być różnica pomiędzy powodzeniem, a niepowodzeniem, powikłaniem i jego następstwami.
Tak, Zdecydowanie tak. No i to jest to, żeby... Wiesz, w Polsce, nie wiem jak było w Europie Zachodniej, ale w Polsce, kiedy pojawiła się implantologia, a ona się pojawiła wraz z Balcerowiczem, przy którym przestaliśmy zarabiać $8 miesięcznie, to zaczęli to robić chirurdzy. Chirurdzy bardzo często nie mają myślenia protetycznego. Natomiast planowanie w implantologii trzeba zacząć od końca, to znaczy trzeba zacząć od tego, co ja chcę na tym mieć, gdzie te zęby mają być przyszłe, tak? Jaką pracę chcę zrobić i dopiero do tego dostosowujemy możliwości podłoża, wolumenu tkanek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym te nowoczesne oprogramowanie naprawdę pomaga.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Partnerem podcastu jest Dr. Smile, producent nakładek ortodontycznych. Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.